Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest dzisiaj profesor doktor habilitowany Rafał Dziadziuszko, specjalista onkologii klinicznej i radioterapii, kierownik pracowni teleterapii w Klinice Onkologii i Radioterapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, naukowiec z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam pana profesora, dzień dobry.
Witam pani redaktor, witam serdecznie państwa.
Panie profesorze, dlaczego rak płuca to nadal jeden z najgorzej rokujących nowotworów złośliwych?
Pani redaktor, tak się składa, że rak płuca jest najczęstszym nowotworem w Polsce i w krajach wysoko cywilizowanych. W Polsce zachorowuje na nowotwory złośliwe około 160 tysięcy osób rocznie, także jest to bardzo częsta choroba, bardzo duża liczba pacjentów, z czego około 23 tysiące osób zachorowuje na raka płuca. Jest to nowotwór, w którym...
Najczęściej występujący, tak?
Najczęściej występujący w Polsce, ale również niestety pierwszy zabójca wśród nowotworów złośliwych. Wyniki leczenia, mimo tego, że prace na temat biologii i możliwości terapeutycznych tak bardzo poprawiły obraz leczenia raka płuca, to jednak jesteśmy nadal w złej sytuacji. W Polsce proszę sobie wyobrazić, że około 14% osób, u których rozpoznano raka płuca, przeżywa 5 lat. W Stanach Zjednoczonych, gdzie nakłady na opiekę zdrowotną są o wiele większe niż w naszym kraju, niż w Europie, to jest tylko 17%. Także te wskaźniki pokazują nam przede wszystkim o tym, że rak płuca jest bardzo agresywnym nowotworem, gdzie w określonych sytuacjach wiele udało nam się zrobić i perspektywy z roku na rok są coraz lepsze, ale globalnie rzecz biorąc to bardzo agresywny i złośliwy nowotwór.
Ale dlaczego, panie profesorze, tak jest? Czy on jest tak zróżnicowany biologicznie, że tak trudno znaleźć konkretny lek, który zadziała? Czy są jakieś inne powody?
Po pierwsze, jest to grupa bardzo wielu różnych biologicznie nowotworów. Z niektórymi z nich możemy sobie w tej chwili dobrze poradzić, z innymi nadal mamy duże problemy.
Powiedzmy słuchaczom, co to znaczy biologicznie różnych.
To znaczy, że podłoże biologiczne, czyli mutacje w komórkach nowotworowych, będą różnicowały jeden przypadek od drugiego. To wszystko widać również na poziomie rozpoznania histopatologicznego, czyli morfologii nowotworu, tego, co patolog zobaczy pod mikroskopem z pobranych wycinków od pacjenta.
Czyli chce pan profesor powiedzieć, że pan Iksiński, mając raka płuca, nie ma takiego samego raka jak pan Kowalski?
Dokładnie tak. Każdy nowotwór ma...
Mimo, że on się nazywa rak płuca, jeden i drugi.
Mimo, że nazywa się rakiem płuca, każdy z tych nowotworów może mieć inne cechy morfologiczne, czyli te widoczne pod mikroskopem, oraz inne cechy molekularne. Co więcej, najważniejszym kryterium, które decyduje o szansie na wyleczenie pacjenta, jest tak zwany stopień zaawansowania nowotworu, czyli zasięg nowotworu w organizmie. U jednego pacjenta będzie to mały guzek płuca, który z dużym prawdopodobieństwem po zabiegu operacyjnym czy po zastosowaniu radioterapii nie doprowadzi do żadnych konsekwencji u chorego. U innego pacjenta będzie to nowotwór, który rozwijał się stosunkowo skąpo objawowo, bez żadnych dolegliwości, ale niestety już w momencie rozpoznania choroby to ognisko pierwotne dało początek przerzutom do innych organów i w takiej sytuacji nasze możliwości wyleczenia pacjenta są zdecydowanie mniejsze.
Panie profesorze, a ten stopień złośliwości, bo tak pacjenci sobie to określają, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty stopień złośliwości. Co to tak naprawdę jest? To jest szybkość mnożenia się tego raka, rozprzestrzeniania, guzy większe są bardziej groźne?
Stopień złośliwości jest to cecha nowotworu, która mówi nam, jak bardzo on jest agresywny. Stopień złośliwości jest określony przede wszystkim przez patomorfologów, czyli lekarzy, którzy zajmują się oceną mikroskopową wycinków z guza lub oceną wyciętych nowotworów po zabiegach operacyjnych. I oni mogą nam podpowiedzieć, nam, czyli lekarzom klinicystom, że o tym, że jeden nowotwór zachowuje się w sposób agresywny, czyli rośnie w sposób szybki, tworzy na przykład zatory nowotworowe w naczyniach krwionośnych, co często ma związek później z wystąpieniem przerzutów, a inny nowotwór zachowuje się stosunkowo łagodnie i tych cech nie posiada. Także to są stopień złośliwości, jest to cecha morfologiczna nowotworu, która mówi o agresywności guza.
Tu też zależy od tego stopnia, jaki będzie podjęty rodzaj leczenia. Co z pacjentem, co można mu zaproponować, żeby leczyć tego raka?
Dokładnie tak. Często te cechy są dla nas wskazówką, w jaki sposób powinniśmy optymalnie postępować, żeby szanse pacjenta były jak największe.
Proszę powiedzieć, jak to wygląda w praktyce? To jest dla każdego pacjenta ustalany jakiś konkretny plan indywidualny, czy są jakieś schematy leczenia?
Pani redaktor, to jest bardzo dobre pytanie. Ważne, żebyśmy powiedzieli sobie, jak wyglądają losy pacjenta, u którego podejrzewamy raka płuca. Czyli na przykład, jeżeli ktoś ma objawy sugerujące obecność nowotworu guza płuca.
Czyli powiedzmy od razu, co to może
na
być?
Na przykład długotrwający kaszel, nawracające zapalenia płuc, chrypkę czy krwioplucie. Zgłasza się z tego powodu do lekarza, zwykle podstawowej opieki zdrowotnej. Należy wówczas wykonać badania, które wykluczą przyczynę w postaci nowotworu klatki piersiowej. W pierwszej kolejności jest to zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej. To jest podstawowe narzędzie, które od lat służy do tego, żeby zobrazować, co się dzieje w klatce piersiowej. Trzeba jednak powiedzieć, że zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej, chociaż w wielu przypadkach jest w stanie wykryć guz płuca, to w pewnej liczbie przypadków może być mylące. Wtedy, kiedy te zmiany są zlokalizowane na przykład za sylwetką serca albo w innym miejscu, które jest trudno dostępne do badania obrazowego z wykorzystaniem zwykłego zdjęcia rentgenowskiego. W takich sytuacjach pomocniczym badaniem i bardzo ważnym jest tomografia komputerowa klatki piersiowej. Jest to badanie w tej chwili dostępne powszechnie, które w bardzo precyzyjny sposób obrazuje płuca w stosunku do innych struktur, które się tam znajdują, czyli do struktur śródpiersia, takich jak serce, duże naczynia, oskrzela, węzły chłonne. Wszystko tam dokładnie widać. I wówczas precyzja określenia, czy mamy do czynienia z nowotworem płuca, jest bardzo wysoka.
Łatwo pomylić nowotwór płuca z na przykład zmianami jakimiś pochorobowymi, pozapalnymi? Czy to inaczej wygląda na takich obrazach?
Te zmiany generalnie u większości pacjentów wyglądają inaczej. Natomiast często mamy jednak dylematy. Często zmiany pozapalne sugerują możliwość występowania nowotworu. Zawsze w takich sytuacjach decydującym kryterium rozpoznania nowotworu jest kryterium biopsji zmiany i rozpoznania pod mikroskopem.
Czyli za każdym razem, jeśli pojawia się jakaś przeszkoda w tym, żeby postawić właściwą diagnozę, kolejne badanie trzeba wykonać, które by...
Powiedziałbym przede wszystkim w umiejętny sposób uzyskać materiał tkankowy.
Dlatego czasami pacjenci się denerwują, że tak długo trwa ta diagnostyka. Najpierw to, potem jeszcze coś tam każą robić, prawda? To wszystko ma swój cel.
To jest... Tu pani redaktor ma dużo racji, to znaczy ten ciąg wydarzeń od momentu pojawienia się objawów do momentu wykonania badań obrazowych, do momentu skierowania pacjenta do miejsca, w którym należy pobrać, wykonać biopsję i określić, czy pod mikroskopem jest to nowotwór złośliwy, czy można bez żadnych wątpliwości powiedzieć, że jest to tylko zmiana zapalna. Ten ciąg wydarzeń jest ważny i on musi następować jedno po drugim, ale też, tak jak pani zauważyła, jest ważne, żeby to się wszystko działo szybko w czasie. To znaczy, żeby nie trwało to miesiącami. I teraz jeden z głównych kierunków prac poprawy systemu diagnostyki nowotworów w ogóle, ale w szczególności nowotworów klatki piersiowej, będzie polegał na tym, że chcemy stworzyć system, kiedy wszystko będzie się odbywało pod jednym dachem, przez jeden zespół i w krótkim czasie te wszystkie sprawy będzie można, te wszystkie badania będzie można wykonać z ustaleniem ostatecznego rozpoznania, którym zawsze w onkologii i tutaj w przypadku nowotworów klatki piersiowej również jest rozpoznanie mikroskopowe. czyli rozpoznanie, które stawia lekarz-patomorfolog na podstawie tego, co widzi w mikroskopie.
Wrócimy oczywiście jeszcze do tych metod leczenia, ale cofnijmy się troszkę i powiedzmy o tym, co wywołuje nowotwory płuc. Czy to są jakieś uwarunkowania genetyczne, czy raczej czynniki środowiskowe?
Pani redaktor, wróćmy do tych liczb. Mianowicie 23 tysiące nowych przypadków zachorowania na raka płuca w Polsce to jest niestety olbrzymia liczba. Większości słuchaczy, większości osób pewnie niewiele to mówi, ale ja jako onkolog w każdej takiej sytuacji widzę ludzkie cierpienie. Ponieważ nowotwory klatki piersiowej, które są początkowo skryte, jeśli chodzi o objawy, dają później bardzo trudne do zwalczenia objawy, takie jak bóle w klatce piersiowej, uczucie niemożności złapania powietrza, czyli duszności, jak intensywne krwioplucie i inne, które eliminują często ludzi z normalnego funkcjonowania. Także dla mnie osobiście za tymi liczbami kryją się indywidualne tragedie ludzkie, które niestety w większości, w 90% sytuacji związane są z paleniem tytoniu. To właśnie papierosy są główną przyczyną zachorowania na raka płuca i tutaj Polska znajduje się w dosyć niechlubnych zakątkach statystyk europejskich. Polska jest jednym z krajów, gdzie zachorowania na raka płuca są najczęstszymi. Współczynniki epidemiologiczne są wysokie.
A to potwierdzają, przepraszam, że wejdę w słowo, potwierdzają na przykład wyniki z krajów, gdzie rzeczywiście wiemy o tym, że dużo się pali, na przykład z krajów arabskich. Tam też rak płuca występuje tak często?
Generalnie, jakbyśmy spojrzeli na mapę świata, to najgorzej pod tym względem stoją kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Rosja, ale również Europy Południowej, czyli Grecja, Bliski Wschód. Niestety Chiny dołączają do tej grupy krajów.
I jest pewne, że to są papierosy.
I to jest w 90% przypadków związek z paleniem tytoniu. Ale powiedzmy może słuchaczom, na czym to polega. Bo wydawałoby się, że ktoś pali i coś tam się dzieje i może po jakimś czasie pojawi się...
Wydaje się to odległe bardzo, prawda?
Albo się nie pojawi. Często pacjenci mnie pytają... Jak to jest, że mówi mi pan, że ten rak płuca jest związany z moim paleniem tytoniu, a ja przecież mam dziadka, który pali do 90, on nawet jeździ na rowerze w tej chwili, nigdy nie zachorował. Ja zawsze odpowiadam na to, że to jest trochę tak jak rosyjska ruletka. Wiadomo, że niestety palenie tytoniu zwiększa ryzyko zachorowania i osoba, która zaczyna palić papierosy, ma szansę rzędu 20% w ciągu swojego życia zachorowania na nowotwór tytoniozależny. Wiadomo również, że ci, którzy palą, żyją średnio o 7 lat krócej. Z drugiej strony jednak wiadomo, że nie wszyscy zachorują. Po prostu lepiej w rosyjską ruletkę nie grać, bo wiadomo, że większość wstaje od stołu, ale nie wszyscy. Tak to jest. Ale powiedzmy również trochę o tym, na czym polega związek palenia tytoniu z zachorowaniem na raka płuca. Otóż można sobie wyobrazić, że każdy papieros jest pewną dawką trucizny, która powoduje mutacje w komórkach nabłonka oddechowego. To są komórki oskrzeli, małych oskrzelików, w których pod wpływem dymu tytoniowego tworzą się mutacje.
Czyli dochodzi do jakichś zmian, tak?
W strukturze DNA, w strukturze genów. Te mutacje... Każdy jeden papieros powoduje od kilkuset do kilku tysięcy mutacji w komórkach nabłonka. Jeżeli taka mutacja trafi na gen, który jest związany z ważną dla komórki czynnością życiową, taką jak namnażaj się na przykład, to włączony jest przycisk namnażania się i taka komórka się mnoży w sposób niekontrolowany. Czyli nie ma bezpiecznej dawki papierosów. Po każdym papierosie te mutacje powstają. Po jednej paczce jest ich więcej, po jednej paczce spalonej przez rok jest ich jeszcze więcej, a po 30 latach takiej sytuacji ryzyko, że któraś z tych mutacji trafi na gen, który jest ważny z punktu widzenia namnażania się komórek, to wszystko powoduje powstawanie raka. Czyli jest to zjawisko tak naprawdę statystyczne, wynikające z ekspozycji na truciznę, taką jak dym papierosowy, taką również jak na przykład spaliny diesla, to wiadomo od kilku lat.
Smog.
Prawdopodobnie również smog, bo tutaj te dane są coraz bardziej jednoznaczne, że drobne pyły mają bardzo silne działanie kancerogenne.
Chce pan powiedzieć, panie profesorze, że mieszkanie w miastach, gdzie jest smog, gdzie duży jest ruch samochodowy, dodatkowe palenie papierosów, to są czynniki ryzyka raka płuca.
Tak jest. Tak po prostu jest. I teraz to wszystko my, naukowcy i lekarze, jesteśmy w stanie określić w kategoriach liczbowych. W kategoriach tak zwanego ryzyka względnego. Ryzyko względne to jest taki współczynnik, który mówi, ilukrotnie wyższe jest ryzyko zachorowania palacza w stosunku do osób niepalących. I proszę sobie wyobrazić, że u osoby, który pali 30 lat paczkę dziennie lub więcej, to ryzyko zachorowania na raka płuca jest od 20 do 40 razy wyższe niż u osoby niepalącej. Innymi słowy mówiąc, wśród tych 23 tysięcy osób, które w Polsce zachorują w roku 2019 na raka płuca, 22 tysiące osób to będą osoby, które chorują z powodu palenia papierosów, a jedynie 1000 to są osoby, które zachorowują na raka płuca, nie paląc tytoniu.
Jak to jest możliwe w takim razie?
Jakie są przyczyny raka płuca u osób niepalących, tego do końca nie wiemy. Być może tutaj też jakieś narażenie na inne czynniki, na przykład na radon, czyli gaz, który występuje radioaktywny w minimalnym stężeniu wszędzie w środowisku. Być może inne przyczyny również przyczyniają się do powstania tych nowotworów.
Ale mechanizm ich powstawania jest podobny, tak? Czyli też dochodzi do zmian w strukturze DNA.
Czyli też są to mutacje, zmiany w komórkach, nabłonka oskrzeli, drobnych oskrzelików, nabłonka oddechowego.
Pytanie w takim razie, skoro wiemy o różnych mutacjach genetycznych w przypadku innych nowotworów, na przykład, no chyba prawie każdy już słyszał o mutacji BRCA1 występującej w raku piersi. Czy w przypadku raka płuc również można wykonać takie badania, które określą, czy mamy mutację genetyczną w kierunku raka płuca?
Pani redaktor, powiedzmy sobie o jednej zasadniczej różnicy między BRCA1 a tymi mutacjami, które są charakterystyczne dla raka płuca. Mianowicie w raku płuca te wszystkie mutacje, o których powiedzieliśmy, związane z paleniem tytoniu, to są tak zwane mutacje somatyczne. One się nie dziedziczą od rodzica. To są mutacje, do których dochodzi pod wpływem
naszego życia.
Ekspozycji na dym papierosów przede wszystkim i na inne toksyczne substancje. I one się nie dziedziczą. One nie zostaną przekazane później potomstwu takiego pacjenta. W odróżnieniu od tego mutacja BRCA1 to jest mutacja dziedziczna, którą się dziedziczy często od rodziców i która leży u podłoża wyższego ryzyka zachorowania na raka piersi.
Czyli badania genetyczne w kierunku raka płuca nie ma takich testów.
Nie do końca tak
jest. Testów.
Te testy są, ale one nie służą do tego, żeby wykryć predyspozycję na zachorowanie, ale służą do tego, żeby powiedzieć, które geny zostały uszkodzone w tym konkretnym nowotworze. I to jest bardzo ważna informacja. Te testy genetyczne, które pozwalają nam na powiedzenie, w których genach doszło do jakich uszkodzeń, są szczególnie istotne w tak zwanym raku gruczołowym płuca, czyli w jednym z najczęstszych raków płuca. I one często pozwalają nam również na dowiedzenie się, czy możemy zadziałać określonym lekiem. Bo to jest tak, że nieprawidłowy gen powoduje powstawanie nieprawidłowego białka, które można zahamować odpowiednimi lekami. To są tak zwane leki ukierunkowane molekularnie.
Rozumiem, że takie leki są w tej chwili już dostępne.
I takie leki
w niektórych przypadkach.
Coraz szerzej są dostępne w zaawansowanych rakach gruczołowych płuca. I mamy nadzieję, że poznanie mechanizmów zmian genetycznych w nowotworach doprowadzi do powstania coraz większej grupy tych leków, których skuteczność będzie coraz lepsza.
Będziemy, panie profesorze, o tym mówili za chwilkę po krótkiej przerwie. Ja tylko przypomnę państwu, że naszym gościem jest profesor doktor habilitowany Rafał Dziadziuszko, specjalista onkologii klinicznej i radioterapii, kierownik pracowni teleterapii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, która jest częścią Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wracamy za chwilkę do rozmowy.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, w której rozmawiamy dziś o leczeniu raka płuca. Moim gościem jest profesor doktor habilitowany Rafał Dziadziuszko z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, laureat prestiżowej nagrody dla naukowców o wybitnym wkładzie w badania nad rakiem płuca, którą wspólnie przyznają Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej i Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań nad Rakiem Płuca. Witam pana profesora ponownie.
Witam serdecznie.
Panie profesorze, ile czasu rozwija się rak płuca? Czy to jest sytuacja nagła, czy to jest wiele lat?
Pani redaktor, w większości przypadków i w większości sytuacji niestety rozwija się szybko. To znaczy, często jest tak, że pacjenci przychodzą z badaniami obrazowymi, takimi jak zdjęcie rentgen klatki piersiowej lub tomografia komputerowa sprzed roku, gdzie nie było zmian, a rok później już jest zaawansowany nowotwór. Jest, to tempo jest zresztą dosyć zróżnicowane, ale trzeba sobie powiedzieć, że agresywność raka płuca polega między innymi na tym, że jego tempo rozwoju jest stosunkowo szybkie. Mierzone raczej w miesiącach, może latach typu rok, dwa, ale z reguły nie dłużej.
Czyli tutaj jest ważne szybkie wychwycenie na etapie początkowym, żeby była szansa na zadziałanie, na podanie leczenia, tak?
Tak jest. Zawsze im mniejszy jest guz, im wcześniej wykryty jest nowotwór, to szanse wyleczenia chorego są większe. Tak samo jest tutaj w przypadku raka płuca.
Czyli rozumiem, że pacjenci zgłaszają się najczęściej na tym późniejszym etapie już choroby.
Niestety na tym polega cały dramat tego nowotworu. Mianowicie ponad połowa chorych, którzy przychodzą do onkologów z rozpoznaniem raka płuca, zgłasza się pomimo tego, że nie mieli objawów często albo mieli niespecyficzne objawy, zgłasza się w takim momencie, że nowotwór jest już chorobą bardzo zaawansowaną.
Z czego to wynika? Badania, tak długo się czeka na badania, tak?
Niekoniecznie. Często to wynika przede wszystkim z biologii nowotworu. To znaczy, mimo tego, że zmiany są w płucach stosunkowo małe, to na tyle dają tendencję do tworzenia przerzutów i rozsiewu drogą krwi poza klatkę piersiową, że mimo tego, że ktoś się czuje dobrze, to przychodzi już w momencie, kiedy na przykład nowotwór spowodował przerzuty do ważnych narządów. I wtedy nasze możliwości terapeutyczne są znacząco mniejsze. To wynika czasami też niestety z tego, że badania są robione z opóźnieniem. Staramy się, żeby były robione jak najszybciej, ale tutaj do perfekcyjnej sytuacji jesteśmy daleko. Tym niemniej jednak biologia choroby jest głównym kryterium tutaj i nawet, tak jak wspomniałem, w krajach, które dysponują znacznie większym budżetem na opiekę zdrowotną, wyniki leczenia wynikające z tego, że chorzy zgłaszają się późno w momencie z punktu widzenia szerzenia się nowotworu, wyniki leczenia pozostają tak odległe od tego, czego byśmy oczekiwali.
Rozumiem, że pacjenci dosyć często słyszą tą diagnozę, że to jest stopień zaawansowania znaczny już i mogą też słyszeć na przykład diagnozę, że nowotwór jest nieoperacyjny. Operacja daje największe szanse wyleczenia?
To troszkę zależy od typu nowotworu. Dla najczęściej występujących raków płaskonabłonkowych czy gruczołowych płuca w przypadku zmian wczesnych, czyli guzów płuca, z zajęciem ewentualnie węzłów chłonnych pobliskich. W takich sytuacjach leczenie operacyjne jest leczeniem z wyboru. Ono czasami jest...
Co to znaczy z wyboru?
To jest leczenie, które daje największe szanse wyleczenia. Czasami takie leczenie jest poprzedzone chemioterapią. Czasami chemioterapię stosujemy na zasadzie dodatkowego, uzupełniającego leczenia, które zwiększa szanse pacjenta. Czasami też stosujemy radioterapię w takich sytuacjach. Ale ujmując to w postaci uproszczenia, wczesnie wykryty nowotwór płuca, ograniczony do płuca z zajęciem ewentualnie węzłów chłonnych pobliskich, to są sytuacje, kiedy szanse na leczenie miejscowe, operację lub radioterapię dają największe szanse na wyleczenie pacjenta.
Mamy SMS od pani Krystyny, która pisze tak. Moja mama miała jasnokomórkowego raka nerki z przerzutami do mózgu, kości i płuc. Czy przerzut do płuc też jest takim samym nowotworem jasnokomórkowym? Czy leczy, jak leczy się takie przerzuty i czy zmiany przerzutowe dają nowe przerzuty? Czy mógłby pan odpowiedzieć na pytanie słuchaczki?
Pani Krystyno, przerzut z raka nerki ma obraz morfologiczny, zachowuje się tak jak rak nerki. Także jest to sytuacja, w której pacjent powinien być leczony w sposób systemowy, za pomocą leków, które działają na wszystkie miejsca w organizmie, między innymi na przerzuty w płucach przede wszystkim. I należy wówczas zastosować przede wszystkim metody leczenia, które dają gwarancję powstrzymania choroby, niezależnie od tego, gdzie się ta choroba znajduje. Leczenie miejscowe w takich sytuacjach, czyli wycinanie przerzutów, też niekiedy jest stosowane, ale jest zarezerwowane dla bardzo wyjątkowych sytuacji.
Panie profesorze, a czy takie przerzuty, które się pojawiają, jeśli pacjent wcześniej już był naświetlany, miał radioterapię, czy można takie przerzuty naświetlać po raz kolejny w nieskończonym, jakby, no, w nieskończoną ilość razy?
To wszystko zależy od tego, ile jest tych przerzutów, w jakich miejscach się pojawiają. No generalnie w momencie, kiedy nowotwór ma charakter rozsiany, czyli jest w wielu miejscach w organizmie, przede wszystkim się stosuje właśnie metody systemowe, czyli takie, które działają we wszystkich miejscach w organizmie. To są leki ukierunkowane molekularnie, na przykład stosowane w raku nerki bądź immunoterapia. Leczenie miejscowe natomiast stosujemy wyjątkowo. Jest nim między innymi radioterapia, zwłaszcza taka radioterapia punktowa, tak zwana stereotaktyczna radioterapia. I tą radioterapię można powtarzać na inne ogniska. Natomiast, tak jak wspomniałem, leczenie miejscowe jest w takich sytuacjach stosowane raczej w wyjątkowych sytuacjach.
603-06-06-06 to numer SMS-owy, na który można przesyłać pytania do pana profesora Rafała Dziadziuszko, który jest z nami w studio. A ja chciałam zapytać o jakie możliwości w ogóle tak naprawdę nowoczesnego leczenia nowotworu płuca są obecnie w Polsce. Czy my mamy takie procedury, które rzeczywiście poprawiają szanse pacjenta na wyleczenie? Oprócz tej takiej klasycznej radioterapii, chemioterapii i innego leczenia operacyjnego. I tu właśnie pytanie o te leki celowane i immunoterapię.
Powiedzieliśmy troszkę na temat leczenia miejscowego nowotworów, czyli chirurgii i radioterapii. Powiedzmy sobie wobec tego trochę o tych metodach systemowych. Tradycyjnie przez ostatnie 30 lat była to przede wszystkim chemioterapia, czyli leki z grupy cytostatyków, które hamują wszystkie dzielące się w organizmie komórki. Zarówno komórki nowotworu, ale też komórki prawidłowe, takie jak szpik kostny, mieszki włosowe, przewód pokarmowy. W związku z tym objawy uboczne chemioterapii są bardzo znaczące i odczuwalne przez pacjentów. W odróżnieniu od chemioterapii, dwie duże grupy leków, które w tej chwili są bardzo ważne z punktu widzenia większych szans pacjentów, to są leki ukierunkowane molekularnie oraz leki z grupy pobudzających układ odpornościowy, czyli tak zwane immunoterapie.
Czy one są dostępne w Polsce?
One są dostępne w Polsce w dosyć szerokim zakresie. Może nie w tak szerokim, w jakim są dostępne na przykład w Stanach Zjednoczonych, ale muszę powiedzieć, że dużo dobrego stało się tutaj w ciągu ostatnich lat i wiele z leków ukierunkowanych molekularnie stosujemy na dzisiaj w praktyce klinicznej i wielu pacjentów korzysta na tym bardzo znacząco. Powiedzmy sobie, jak to działa. Mianowicie leki ukierunkowane molekularnie działają tylko u pacjentów, u których stwierdza się określone mutacje w komórkach nowotworu. Stąd tak ważne jest, żeby zbadać, zwłaszcza raka gruczołowego płuca, nie dotyczy to wszystkich nowotworów płuca, ale zwłaszcza raka gruczołowego płuca na obecność tych mutacji i w określonych sytuacjach klinicznych móc zastosować w przypadku jednej mutacji określony lek A, w przypadku innej mutacji określony lek B i tak dalej. Te leki hamują białka, które są zmienione w wyniku mutacji.
I one działają tylko w tym kierunku, nie działają na inne.
One nie działają generalnie na inne komórki. tylko na komórki nowotworowe z określonymi mutacjami, chociaż nie jest to takie proste. Niektóre z tych leków też działają na komórki prawidłowe organizmu, ale generalnie upraszczając sprawę, ich efekty uboczne są znacznie mniejsze niż efekty uboczne.
Czy można w każdej sytuacji podać pacjentowi takie leki, jeśli na przykład wykonamy to badanie genetyczne i okaże się rzeczywiście, że tutaj jest ta mutacja? Czy wcześniejsze leczenie nie zaburzy jakby tego procesu? Czyli na przykład, że pacjent wcześniej dostał chemioterapię, czy to na przykład nie będzie dyskwalifikowało
to
takiego programu?
To, pani redaktor, zależy bardzo od sytuacji klinicznej. Czasami rzeczywiście przebyte leczenie dyskwalifikuje pacjentów od takiego leczenia ukierunkowanego molekularnie, ale trzeba powiedzieć, że w Polsce ten system jest dosyć uporządkowany. To znaczy są programy lekowe, które pozwalają na stosowanie leków w określonej sytuacji klinicznej. One są przede wszystkim skonstruowane przez lekarzy przez Ministerstwo Zdrowia w taki sposób, żeby optymalnie wykorzystać możliwości terapeutyczne leków. Czasami indywidualne przypadki pacjentów wymykają się troszeczkę spod takiego programu terapeutycznego i wtedy staramy się znaleźć rozwiązanie w takiej sytuacji. Tym niemniej jednak uporządkowanie tego systemu powoduje, że przede wszystkim w określonej sytuacji pacjentowi, u którego się stwierdza określoną mutację, istnieje możliwość przypisania skutecznego leku i on jest dostępny w sposób stosunkowo łatwy, stosowany doustnie w domu, bez konieczności pobytu w szpitalu, z wizytą lekarską raz w miesiącu, żeby sprawdzić, jak przebiega leczenie, czy jest ono skuteczne i czy jego działania niepożądane nie są problemem dla pacjenta.
A przejdźmy w takim razie do immunoterapii, bo to są trochę tutaj jest inne działanie leków.
Tak. Immunoterapie to są leki, które przede wszystkim mają na celu pobudzanie układu odpornościowego, czyli immunologicznego do walki z nowotworem.
Też każdy może dostać, czy trzeba też się kwalifikować?
To też zależy bardzo od sytuacji, w której znajduje się pacjent. Generalnie dostępność do immunoterapii w Polsce poprawiła się znacząco w ciągu ostatnich 2 lat i w określonych sytuacjach, ale nie wszystkich, bo to też zależy od rozpoznania mikroskopowego i od specyficznej, konkretnej sytuacji pacjenta. Leki te są dostępne i są często skuteczne u pacjentów.
Ale one powinny być podawane, panie profesorze, też na jakimś etapie, na początkowym na przykład etapie leczenia, czy już po zastosowaniu tego leczenia systemowego, nie wiem, po radioterapii, po chemioterapii?
Część z nich jest stosowanych jako pierwsze leczenie rozsianego nowotworu. To znaczy przychodzi pacjent, u którego stwierdza się guz płuca z przerzutami na przykład do węzłów chłonnych i kości i w takich sytuacjach, jeżeli ma nowotwór określone cechy biologiczne, możemy zastosować immunoterapię jako pierwszą linię leczenia. W innych sytuacjach stosowane jest to leczenie po chemioterapii.
Jak to działa w ogóle w takim razie? Co się dzieje z takim pacjentem? Rzeczywiście ten rak się jest w stanie cofnąć, przestać rozwijać, rosnąć, znika?
To jest sytuacja, o której marzyli naukowcy przez 30 lat i lekarze, którzy starali się doprowadzić do sytuacji, w której układ odpornościowy walczy z nowotworem. Wiadomo, że każdy intruz w organizmie, czyli na przykład każda infekcja albo ciało obce, jest zwalczane przez specjalny system układu immunologicznego czy układu odpornościowego pod warunkiem, że jest dostrzegany przez organizm jako obcy. Czyli widać, że te komórki nie są komórkami własnymi organizmu. Z nowotworem to jest tak, że on często bardzo przypomina prawidłowe komórki i po prostu układ immunologiczny go nie widzi. I przez wiele lat naukowcy starali się doprowadzić do sytuacji pobudzenia układu immunologicznego do walki z rakiem. Nigdy się to nie udało w sposób właściwy, aż do momentu mniej więcej 10 lat temu, kiedy swoje prace nad właśnie układem odpornościowym w walce z rakiem prowadziło 2 naukowców spośród wielu naukowców, którzy doprowadzili do odkrycia mechanizmów regulacji od układu odpornościowego. Ci naukowcy otrzymali niedawno Nagrodę Nobla. To był Amerykanin, profesor Allison i Japończyk, profesor Honjo. I oni pokazali, że żeby układ odpornościowy działał przeciwnowotworowo, to trzeba doprowadzić do sytuacji, kiedy poda się leki, które odsłonią komórki nowotworowe dla układu odpornościowego i spowodują, że ten układ odpornościowy będzie działał przez cały czas, nie zostanie wyłączony przez organizm. Normalnie to jest tak, że jak mamy jakąś infekcję, na przykład zapalenie płuc, to układ immunologiczny jest wygaszany przez organizm po 2-3 tygodniach, żeby komórki układu immunologicznego nie zjadały własnych organów, narządów. Jeżeli zahamujemy to wygaszanie, to wówczas odpowiedź trwa długo i taka odpowiedź immunologiczna jest potrzebna w walce z nowotworem. Dziś mamy leki stosowane dożylnie, które tak właśnie działają, tak właśnie pobudzają i odhamowują układ odpornościowy i pokazują komórki nowotworowe układowi immunologicznemu i w ten sposób po prostu własna odporność organizmu kontroluje nowotwór.
Czyli to trwa tak długo, dopóki pacjent ten lek dostaje?
To trwa tak długo, jak pacjent dostaje lek i tak długo, jak nowotwór będzie widziany przez układ odpornościowy jako obcy. Oczywiście nowotwór stara się uniknąć tej odpowiedzi immunologicznej i czasami wymyka się spod kontroli układu immunologicznego i wtedy mamy na nowo problem. Niestety pojawia się oporność również na immunoterapię, ale też jest to leczenie skuteczne często miesiącami, latami nawet i stosowane od tak niedawnego czasu. Ja mam na przykład pacjentów, u których ten układ odpornościowy jest pobudzony skutecznie przez 3 lata i nie ma nawrotu choroby, więc do końca nie wiemy, jakie mechanizmy to wszystko regulują i u których pacjentów do powstania oporności przeciwko układowi odpornościowemu dojdzie szybko, a u których nie dojdzie wcale.
Panie profesorze, a jak to wygląda w praktyce? Jeśli pacjent ma diagnozę właśnie tak, jak na początku mówiliśmy, od lekarza pierwszego kontaktu, który zobaczył jego zdjęcie rentgenowskie i mówi, no jest tam chyba jakiś nowotwór, to co ten pacjent powinien zrobić tak tutaj u nas na Pomorzu, żeby zastosowano wobec niego optymalne leczenie?
Przede wszystkim należy...
Czy każdy ośrodek jest w stanie takie leczenie zapewnić? Każda placówka, nie wiem, w powiecie i tak dalej?
Przede wszystkim musimy pamiętać, że potrzebna jest szybka i kompleksowa diagnostyka takiego pacjenta, czyli trzeba ustalić rozpoznanie mikroskopowe, potwierdzić, czy to jest nowotwór, ustalić stopień zaawansowania, czyli zakres nowotworu w organizmie, zwykle za pomocą tomografii komputerowej, często za pomocą badania PET, czyli pozytonowego tomografu emisyjnego. I wówczas konsyliarnie z udziałem chirurgów, chemioterapeutów, radioterapeutów podjąć decyzję, jak pacjent powinien być leczony.
To jest możliwe tylko w dużych ośrodkach, prawda?
Ale w Gdańsku mamy i w Trójmieście mamy takie ośrodki. To jest oprócz Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, w którym pracuje Wojewódzkie Centrum Onkologii i Szpital Centrum Onkologii, Gdyńskie Centrum Onkologii. To są duże ośrodki, w których taka wielodyscyplinarna opieka istnieje. No my w Gdańsku mamy też świetną chirurgię, która jest jedną z najlepszych chirurgii klatki piersiowej w Europie, w mojej ocenie. I tutaj nasze
ośrodkiem
możliwości...
kieruje pan profesor Witold Rzyman.
Pan profesor Witold Rzyman. Najważniejsze jest to, żebyśmy spotykali się regularnie, co tydzień na konsyliach.
I tutaj żeśmy doszli do tego, co się dzieje na świecie, gdzie właśnie w takich ośrodkach pracuje się zespołowo w tak zwanych unitach. Tutaj na Pomorzu mamy takie unity dotyczące raka piersi.
Tak jest.
Czy jest taki unit dotyczący raka płuca?
Formalnie prace nad przygotowaniem warunków, które muszą być spełnione, żeby takie unity powstały, trwają. My właściwie taki unit narządowy stworzyliśmy już wiele lat temu. Staramy się go udoskonalać. Pewnie będziemy chcieli uczestniczyć w sposób formalny w takich unitach, kiedy one zostaną wdrożone w postaci odpowiedniej procedury, ale już dzisiaj wiadomo, że takie właśnie unity narządowe, między innymi unit dotyczący diagnostyki i leczenia raka płuca, są kluczowe do poprawy wyników leczenia.
Tak to działa w ogóle na przykład w Stanach czy w innych krajach
tak
europejskich?
Tak to działa w większości krajów europejskich.
Co to zmienia dla pacjenta?
Przede wszystkim jest to szybka, kompleksowa diagnostyka i jak najbardziej indywidualne podejmowanie decyzji terapeutycznych z uwzględnieniem jego indywidualnych cech.
Czyli wszystkie możliwości leczenia, jakie są dostępne w takim unicie, jeśli pacjent się kwalifikuje, on po prostu dostanie, tak?
Tak jest, dokładnie. I do tego dążymy. Nie do tego, żeby ta terapia była rozczłonkowana na różne szpitale, różne jednostki, ale żeby była kompleksowa pod jednym dachem. I muszę powiedzieć nie tylko o swojej własnej instytucji, ale też o innych, że w województwie pomorskim dzieje się dużo dobrego pod tym względem.
I mamy SMS-y od naszych słuchaczy. Pisze do nas pani Barbara. Niestety rak płuc zabrał mojego męża w ciągu miesiąca. Objawami była chora wątroba. Zdążył zrobić tylko badania, pisze nasza słuchaczka. To jest to, co pan profesor mówił, że ten rak działa bardzo agresywnie i często bardzo szybko. I tutaj kolejne pytanie od pani Oli tym razem. Moja mama ma wykryty guz płuc 4x3 cm z 10 przerzutami do wątroby. Ma mieć biopsję wątroby, żeby zbadać dokładnie rodzaj nowotworu. Jednak lekarz nie robi nam nadziei, paliatywny lekarz. Czy są jakieś metody zahamowania tego nowotworu? Moja mama ma 86 lat. Z góry dziękuję za odpowiedź, pisze słuchaczka.
To są wszystko bardzo ważne pytania zadane w konkretnych bardzo sytuacjach. Mogę powiedzieć tak. Zawsze rozpoznanie nowotworu jest kluczem do podjęcia właściwej decyzji, także biopsja jest ważna w tej sytuacji. Być może ta biopsja pozwoli również na zrobienie dodatkowych badań molekularnych, które pozwolą na zastosowanie leku, który u osoby 86-letniej pomimo wieku będzie możliwy do zastosowania i będzie skuteczny. Ja mam pacjentów 80-kilkuletnich, których leczę skutecznie określonymi lekami, ale też jest niestety szansa, że możliwości terapeutyczne u starszej osoby będą niewielkie, bo rzeczywiście chemioterapia jest agresywnym leczeniem. Tutaj pytanie, czy ja bym się poddał chemioterapii? Tu słuchacz mówi, że on niekoniecznie. Ja powiem, że to bardzo zależy od konkretnej sytuacji i wspomniałem już o tym, że chemioterapia jest agresywnym leczeniem, ale w określonych nowotworach jest to leczenie, które niewątpliwie przedłuża życie pacjentom i niewątpliwie powoduje, że nowotwór cofa się na miesiące i nawet lata, więc ja jako lekarz zawsze dyskutuję z pacjentem plusy i minusy danego leczenia.
Ja mogę powiedzieć z autopsji, bo jestem osobą, która poddała się chemioterapii. Temu panu mogę powiedzieć, że drugi raz podjęłabym taką samą decyzję. Żyję już 5 lat po chorobie nowotworowej.
No właśnie, mamy takie sytuacje. Nowotwór jest chorobą częstą. W tej chwili coraz więcej z nas ma doświadczenie indywidualne w tej sytuacji. Niekoniecznie jest tak, że ta chemioterapia jest nie do przejścia.
Panie profesorze, musimy powoli kończyć, ale chciałam pana na koniec jeszcze zapytać, jakie działania może podjąć sam chory, żeby poprawić swoje rokowania i szanse na zatrzymanie bądź wyleczenie raka płuca? Co trzeba robić?
Przede wszystkim chciałbym namówić wszystkich palaczy słuchających naszej audycji, żeby rozważyli zaniechanie tego nałogu. Ja wiem, że to jest trudne, ale trzeba pamiętać jednak, że przede wszystkim o własne zdrowie musimy dbać sami. I rzucenie palenia powoduje szereg skutków w organizmie, które pozytywnie odbiją się na ryzyko zachorowania, zmniejszą to ryzyko nie tylko na raka, ale też na szereg chorób układu sercowo-naczyniowego. I na pewno jest to wszystko ważne z punktu widzenia zdrowotności społeczeństwa.
Każdym etapie tego palenia, bez względu na to, ile lat palimy.
Po 17 latach, jak pisała jedna z osób tutaj na forum, to jest nawyk, który zabija Polaków. Musimy o tym pamiętać. I rzucenie palenia albo nie podejmowania palenia to jest tak jak inwestycja w banku. To jest inwestycja we własne zdrowie i ona jest nawet cenniejsza, powiedziałbym, niż inwestycja w banku. Wszystkich gorąco do tego zachęcam, bo wtedy po prostu społeczeństwo będzie zdrowsze, a my lekarze będziemy może mieli trochę mniej pracy niż dzisiaj.
Profesor doktor habilitowany Rafał Dziadziuszko, specjalista onkologii klinicznej i radioterapii, kierownik pracowni teleterapii w Klinice Onkologii i Radioterapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, naukowiec z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, był moim i państwa gościem. Dziękuję panie profesorze za rozmowę i znalezienie czasu, bo przyznam, że było ciężko się z panem umówić. Dzisiejszą rozmowę znaleźć będzie można też na radiogdańsk.pl w zakładce audycje. Zapraszam także do śledzenia moich profili na Facebooku Joanna Matuszewska i na Twitterze Joanna Radio. Dziękuję państwu za uwagę i nadesłane SMS-y i w imieniu Barbary Kopaczewskiej, która audycję zrealizowała i własnym. Do usłyszenia.